Witamy Państwa. Z Placu Wolności będziemy transmitować uroczystość zakończenia marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Te uroczystości rozpoczęły się nieco wcześniej. Widocznie kadrówkowicze chcieli jak najszybciej dotrzeć do Kielc. Także proszę pozostać z nami. Orkiestry odbył się przegląd pododdziałów, które zgromadziły się tutaj na Placu Wolności. To są żołnierze bardzo różnych formacji, w różnych mundurach. Są oczywiście także łani na koniach i te uroczystości właśnie teraz się rozpoczynają.
Komendant garnizonu Kielce, major Arkadiusz Radziński. Kompanią honorową Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych dowodzi podporucznik Elżbieta Daszko. Poczet flagowy w składzie dowódca pocztu kapitan Krzysztof Kosiewiczak, flagowy porucznik Daniel Gapiński, asystujący szeregowy Wojciech Król.
Pod oddziały na moją komendę, pod oddziały. Patrz! Na prawo! Patrz! Poczet flagowy. Patrz! Flagę państwową podnieść!
Na maszt została wciągnięta biało-czerwona flaga, odegrany został hymn narodowy.
Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej i uroczystości jego rozwiązania witam szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, eurodeputowanych i parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, kombatantów, służby mundurowe, poczty sztandarowe, uczestników kadrówki, mieszkańców Kielc i wszystkich przybyłych gości. Przed nami ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz medali Pro Patria. Proszę Państwa o powstanie, odczytam postanowienie prezydenta. Postanowienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 roku o nadaniu odznaczeń na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach na wniosek wojewody świętokrzyskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz upamiętnienia historii Polski odznaczeni zostają Złotym Krzyżem Zasługi Artur Frączek, Franciszek Ryszard Gołdziński, Srebrnym Krzyżem Zasługi Wojciech Lesiak, Brązowym Krzyżem Zasługi Józef Patryk Krawczyński, Michał Andrzej Rybak. Podpisał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. O wręczenie odznaczeń proszę wojewodę świętokrzyskiego panią Agatę Wojtyszek, a wymienione osoby proszę o wystąpienie.
Tych odznaczeń i wyróżnień, medali dziś tutaj na Placu Wolności będzie wręczonych bardzo dużo. Natomiast przypomnę, że pierwsza kompania kadrowa wyruszyła na rozkaz Józefa Piłsudskiego 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów, by czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. Strzelcy obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin dotarli 12 sierpnia do Kielc. Kadrówka była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem Armii Polskiej i dała początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w roku 1918. Na Placu Wolności tutaj ze mną Bartłomiej Tambor z Muzeum Historii Kielc. Witam.
Dzień dobry państwu.
No, dzisiaj mamy taką lekcję historii, prawda? Można sobie to potraktować jako taką powtórkę jednak.
Tak, marsze kadrówki zresztą zawsze były taką lekcją historii. Od samego początku takie było właśnie ich zamierzenie.
Czy możemy przypomnieć, jak wyglądało to historyczne wkroczenie do Kielc, to pierwsze?
Zaczęło się oczywiście w Oleandrach. Na początku lipca Józef Piłsudski otrzymał zgodę na zbieranie już strzelców, którzy mieli wyruszyć do Kielc jeszcze przed wypowiedzeniem wojny przez Austro-Węgry Rosji. I taką zgodę otrzymał i 6 sierpnia wyruszono. Że było to dla strzelców ważne wydarzenie, świadczy chociażby fakt, że jeden ze strzelców odwołał ślub listownie, żeby wziąć w tym udział. Wyruszono w nocy 6 sierpnia i 9 sierpnia, przepraszam, o godzinie 9 znaleźli się już przy granicy austriacko-rosyjskiej wtedy, w Michałowicach, gdzie zburzono słupy graniczne i podążano powoli w stronę Kielc.
No właśnie, a jak wyglądało to samo wkroczenie do Kielc? Czy byli tu witani spontanicznie, z wielką radością, czy raczej jednak chłodno?
I tutaj relacje są różne. Jedni strzelcy, kielczanie, ci, którzy oczekiwali na przybycie strzelców Piłsudskiego, to pamiętają to jako czas entuzjazmu, czas radości. Ci, którzy byli zwolennikami między innymi narodowej demokracji, patrzyli na to z powątpiewaniem, z niedowierzaniem. Była część oczywiście, część ludności obojętna, tak, która patrzyła, w którą stronę rzeczywiście obróci się wiatr historii. No miało to swoje oczywiście podłoże racjonalne, ponieważ jak wiemy, za pierwszym razem po wkroczeniu kadrówki, kiedy musieli się wycofać 13 sierpnia, Kielczan spotkały represje surowe, łącznie z nałożeniem kontrybucji w wysokości 100 tysięcy rubli.
Na Placu Wolności trwają uroczystości związane z zakończeniem marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Pierwsza część odznaczonych właśnie teraz została i za chwilę druga grupa. Posłuchajmy, kto tym razem dostanie te wyróżnienia.
Ustawy z dnia 17 października 2003 roku o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył osoby deportowane i więzione w łagrach, obozach i miejscach zsyłek Krzyżem Zesłańców Sybiru pana Eugeniusza Tyszera. Proszę wymienioną osobę o wystąpienie do odznaczenia. o dokonanie wręczenia odznaczenia w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie proszę szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka.
Pod oddziały, spocznij!
Na Placu Wolności trwają uroczystości związane z zakończeniem marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Kolejna grupa kadrówkowiczów otrzymuje odznaczenia. Z nami jest też profesor Adam Masalski. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, proszę przypomnieć, jaka sytuacja była wtedy, w tym historycznym momencie, w roku 1914, kiedy ten pierwszy marsz, kiedy kadrówka wkroczyła do Kielc.
No, należy pamiętać, że po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie Austria wypowiedziała Rosji wojnę w takiej sytuacji, kiedy Rosja zmieniła swoje plany strategiczne obrony przed napastnikami i w związku z tym, o ile wcześniej umacniano tereny Kieleczyzny jako granicznej guberni, to wiemy, że już wtedy ta zmiana spowodowała, że na zachodniej stronie Wisły, czyli po stronie zachodniej Wisły, były tylko już nieliczne jednostki rosyjskie, mianowicie 14. Dywizja Kawalerii generała Nowikowa i jedna brygada rosyjska strzelców oraz Straż Graniczna. Oczywiście były na Wiśle twierdze rosyjskie, takie jak Puławy, czyli wtedy Iwanogród, Warszawa czy Modlin, ale tu po tej stronie operowały nieliczne tylko jednostki wojskowe. Rosjanie liczyli, że się będą bronić na linii Wisły. Natomiast ze strony austriackiej wkroczyła grupa wojsk pod dowództwem generała von Kammera, która kroczyła tuż za kadrówką, idąc w kierunku Kielc, kierunku z południa na północ, a od zachodu poruszały się wojska korpusu generała Worysza, wojska niemieckie, które pamiętamy wtedy spowodowały pożar w Kaliszu, czy spaliły Kalisz, co wywarło fatalne wrażenie na społeczności w Królestwie Polskim, no bo pierwsze polskie miasto zostało spalone przez wojska państw centralnych, czyli Niemiec, Austrii, Węgier. No a wiemy, że właśnie u boku tych państw walczyły legiony, więc nie było to takim dobrym, że tak powiem, akcentem w tym, aby patrzeć na legiony w sposób entuzjastyczny, zwłaszcza przez zwolenników narodowej demokracji, którzy, jak wiemy, byli ludźmi nastawionymi na antygermańskie orientacje polityczne. Z drugiej strony musimy pamiętać, że także w tym samym mniej więcej czasie Mikołaj Mikołajewicz, naczelny wódz armii rosyjskiej, wydał odezwę do narodu polskiego, oczywiście bardzo gołosłowną, ale mówił o państwie polskim. Więc to znowu zwolenników Rosji, czyli przeciwników legionów, inaczej mówiąc późniejszych, czy wtedy strzelców, również nastawiało negatywnie bo była pierwsza deklaracja zaborczego państwa, że będzie niepodległe państwo polskie. Oczywiście to było tak enigmatycznie powiedziane, że nie do realizacji, ale dla tych, którzy chcą każdy moment wykorzystać politycznie, no to była to też taka dawka pewnego rodzaju propagandy antylegionowej. O tym trzeba pamiętać, kiedy się mówi o tym, jaka była sytuacja w Kielcach w momencie wkraczania kadrówki. Ja jeszcze o jednym chciałbym tutaj powiedzieć, co jest także niezwykle ważne. Dzisiaj w dobie smartfonów, telefonów komórkowych my mamy błyskawicznie informacje o wszystkim, co się dzieje wokół nas, za morzem, za granicami, wszędzie, w każdej chwili, co 5 minut możemy wszystko wiedzieć. Natomiast wtedy wiadomości dochodziły z tygodniowym, dwutygodniowym opóźnieniem z Krakowa czy z Warszawy. W związku z czym ci ludzie nie wiedzieli, że wkracza kadrówka do Kielc. Spora część mieszkańców, jest taki fragment w pamiętniku Włodzimierza Gierowskiego, kielczanina znakomitego późniejszego pułkownika, w którym to pamiętniku on zapisał, jaka była reakcja młodych ludzi, patriotów związanych z obozem, no, z Zarzewiem, czyli z organizacją prolegionową, proniepodległościową, że oni nic prawie nie wiedzieli, skąd idą, gdzie idą, kto idzie, prawda, czy wstąpić od razu, czy nie wstąpić. No, zastanawiali się chłopcy tacy po 18, 17, 19 lat i to jest takie charakterystyczne. Myślę, że niebawem te pamiętniki Gierowskiego będą wydane, bo takie plany mamy, żeby je wydać drukiem. Będzie to świetne źródło także do dziejów Kielc w tym czasie.
Czyli tak naprawdę Kielczanie chyba nie do końca wiedzieli, co się dzieje wtedy, kiedy nastąpiło to wkroczenie. Jakie są tak naprawdę ich zamiary, jakie plany. Stąd być może to, o czym tutaj wcześniej już mówiliśmy z gościem naszym, że to powitanie tak różnie wyglądało, że niektórzy spontanicznie, inni z pewnym dystansem.
To znaczy trzeba pamiętać, że kadrówka weszła 12 sierpnia do Kielc, ale później po dniu się już wycofała i powtórne wejście do Kielc było takie dosyć symptomatyczne, bowiem wtedy właśnie miały miejsce te momenty zamykania okiennic czy bram, ale było to spowodowane inną sytuacją, mianowicie tym, że generał Nowikow, który zajął Kielce, zagroził splądrowaniem miasta czy zniszczeniem miasta, jeżeli nie dostanie kontrybucji w wysokości 100 tysięcy rubli, a jeszcze 5 tysięcy dodatkowo dla siebie, więc 105 tysięcy rubli zebrać w ciągu 12 czy 24 godzin, już nie pamiętam, ale chyba 12 nawet, było szalenie trudno i to powodowało, że wiele osób później, a poza tym jednego z Kielczan skazano na karę śmierci i wyrok wykonano za to, że znaleziono u niego dokumenty związane z działalnością Józefa Piłsudskiego, więc to wszystko było takim ostrzeżeniem, że Rosjanie absolutnie nie będą się patyczkować i że będą postępować zgodnie z trudną sytuacją, powiedzmy sobie, to znaczy sytuacją, jaka jest na wojnie, i będą to egzekwować bezwzględnie i w sposób rygorystyczny.
Na Placu Wolności w Kielcach trwają uroczystości związane z zakończeniem marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Cały czas trwa ceremonia wręczania odznaczeń uczestnikom kadrówki. Posłuchajmy.
Poprosimy 17, bowiem jedna z osób poprosiła, aby ubiegłoroczną odznakę przyznano jej i wręczono tu, w tym miejscu. Poproszę bardzo o przygotowanie się do wyjścia z szyku następujących osób. Sylwia Janus, Monika Muszyńska, Marek Leśniak, Paweł Jabłoński, Robert Rożek, Marcin Kamil Sobański, Przemysław Solniczek, Włodzimierz Bajak, Tomasz Osowski, Piotr Góra, Aleksandra Sierdzińska, Piotr Karpowicz, Adam Kownacki, Marcin Piotr Bicz, Bartosz Cyniak, Maksymilian Gibaszewski, Mariusz Czech. Wymienieni występ.
Cały czas jesteśmy na Placu Wolności w Kielcach. Słyszeli Państwo nazwiska kolejnych osób, które otrzymają tutaj wyróżnienia, odznaczenia. Marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej ma upamiętnić ten historyczny marsz kadrówki utworzonej w sierpniu 1914 roku przez Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy marszu wyruszyli, jak już tu mówiliśmy, z krakowskich oleandrów do Kielc. W tym roku ten marsz ma szczególne znaczenie. Odbywa się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego w tym roku kadrówkę w Krakowie żegnał osobiście prezydent Andrzej Duda. Wspólnie maszerowali tutaj członkowie organizacji strzeleckich, harcerze, żołnierze Wojska Polskiego, członkowie Związku Piłsudczyków, funkcjonariusze Straży Granicznej, ale też osoby cywilne. No i dużo, dużo młodzieży. W trakcie tego marszu właśnie ci młodzi ludzie brali udział w zawodach strzeleckich, w różnego rodzaju konkursach z wiedzy historycznej. No i dziś jest to podsumowanie, stąd tak dużo tych różnego rodzaju medali, odznaczeń. Przypomnijmy może, od kiedy odbywają się marsze.
Marsze odbywają się od 1924 roku, w 10. rocznicę wymarszu strzelców, ale już taki pierwszy zamysł takiego marszu datuje się gdzieś na 1921 rok, kiedy zarząd strzelca rozmyślał nad tym, że taki marsz to byłaby dobra forma uczczenia tej rocznicy. Takie szczegóły opracował Henryk Muszkiet-Królikowski, sprawozdawca sportowy Związku Strzeleckiego. A ostatecznie w 1924 roku dowódca Związku Strzeleckiego, komendant Kazimierz Kieszkowski, zdecydował o tym, żeby taki marsz z Krakowa do Kielc się odbył. Przypomnę, że w 1922, jeszcze zanim był marsz z Krakowa do Kielc, odbyły się marsze z Krakowa do Michałowic, czyli do miejsca, gdzie obalone były słupy graniczne.
A te późniejsze marsze przebiegały podobną trasą do tego pierwszego?
Tak. Przebiegały właśnie po tych samych miejscach, którędy maszerowali strzelcy. Podzielone były na trzy etapy. Z Krakowa do Miechowa, z Miechowa do Jędrzejowa i z Jędrzejowa do Kielc. Na początku pierwszy etap był kwalifikacje drużynowe, a później indywidualne. Oczywiście regulamin marszu zmieniał się z czasem i na przykład już w drugiej połowie lat 30. trzeba było już całymi drużynami dotrzeć na metę marszu. Ponadto w 1926 roku dopuszczone zostało do startu wojsko. Tak do tej pory jedynie związki strzeleckie startowały. Marsz w 1926 roku był wyjątkowy, ponieważ odbywał się wtedy w Kielcach piąty zjazd legionistów, w którym wziął udział Józef Piłsudski. Dodatkowo trasa marszu została sfilmowana przez Wacława Biegańskiego, który film możemy obejrzeć m.in. w Muzeum Historii Kielc. Przebieg tego marszu możemy tam zobaczyć. Ponadto...
Są jeszcze jakieś inne pamiątki po kadrówce w Muzeum Historii Kielc?
Tak, mamy komplet pocztówek, które pokazują wymarsz kadrówki. Pokazują historię pierwszego pułku piechoty i kadrówki z okresu 1914-1915, czyli ten cały szlak bojowy. Ponadto mamy też pamiątki związane z marszami kadrówki w dwudziestoleciu międzywojennym, między innymi zaproszenie do kina Fenomen na przemówienie marszałka Piłsudskiego po marszu kadrówki.
Czyli jeśli ktoś chce zrobić sobie taką powtórkę z historii, zapraszamy do muzeum. Profesor Adam Masalski cały czas z nami. Przez to, co stało się wtedy, w roku 1914, Kielce stały się takim ważnym miejscem, jeśli chodzi o tą późniejszą drogę do niepodległości.
Ja myślę, że tak, bo Wacław Solek, inny Kielczanin, którego pamiętniki Pax wydał w 1988 chyba 8 albo 9 roku, późniejszy oficer Wojska Polskiego, jako młody chłopak, wstąpił wtedy do Legionów i tu w Kielcach rozpoczął swoją drogę służbie ojczyźnie. I w tym pamiętniku w jednym miejscu napisał takie zdanie: nas, królewiaków, a zwłaszcza Kielczan, jest najwięcej z Kielc właśnie tutaj w Legionach, bowiem mamy bardzo długą listę osób, którzy wstąpili. W archiwum państwowym w Kielcach zachowały się teczki związane i w archiwum w Krakowie państwowym zachowały się teczki Naczelnego Komitetu Narodowego z werbunku do Legionów i niestety teczka z Kielc i z powiatu kieleckiego jest pusta. Ktoś wyjął te dokumenty i nie mamy. Co prawda są już napisane prace na ten temat i mamy możliwość odtworzenia listy części osób, może nie wszystkich, ale sporej części osób, które uczestniczyły w bojach w ramach 1., 2., 3., 4. brygady, bo we wszystkich brygadach byli Kielczanie. Największa liczba Kielczan jednak chyba była w 2. brygadzie, nie w 1., dlatego że cały batalion stworzony w Kielcach został po 2 tygodniach przesłany do Krakowa, a później Wadowic i tam włączony do 2. brygady. To był 2. pułk piechoty i 3. pułk piechoty. I oni brali udział w 3 kampaniach na Wołyniu. Przepraszam, najpierw w Karpatach, później w Besarabii, a później na Wołyniu, kończąc tam kampanię. Wspólnie zresztą z 1. brygadą, która, jak wiemy, wymaszerowała z Kielc. Pierwszy pułk wymaszerował 10 września na Ponidzie. Tam były walki, później walczył wszedł w kierunku Warszawy na północ ten pierwszy pułk. Tam też się odbywały w rejonie Pionek duże starcia z wojskami rosyjskimi i następnie na Podkarpaciu także były walki 1. brygady i później na Wołyniu. I tam wszystkie się brygady spotkały. No i stąd mamy dużo osób, które poległy z Kielc właśnie na Wołyniu. Dzisiaj tam są staraniem Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Strzeleckiego te groby pięknie zadbane przez harcerzy, przez strzelców i mamy miejsca, gdzie właśnie są pochowani Kielczanie. Także jest ich kilkadziesiąt osób co najmniej, które mnie się udało odnaleźć w liście strat, którą opublikowano. Spośród kilku tysięcy mamy samych Kielczan. No mnie się udało naliczyć około 15 osób z samych Kielc, nie licząc okolic kieleckich. Natomiast wiemy, że na około 600-700 osób na tych listach brak jest przy ich nazwiskach miejsca urodzenia, więc pewnie jeszcze większa liczba by była z samych Kielc osób, które oddały życie w czasie I wojny światowej. Taka duża bitwa 2. brygady pod Ekermezo była właśnie miejscem, gdzie zginęło aż 11 Kielczan. Przypomnijmy, że to byli młodzi ludzie, którzy ta bitwa była w grudniu 14 roku i na początku stycznia 15. Oni byli po 2-tygodniowym praktycznie przeszkoleniu wojskowym. Więc i od razu wysłani na pierwszą linię frontu, gdzie Rosjanie atakowali, chcąc okrążyć wojska znajdujące się na terenie Galicji, Królestwa Polskiego, austriackie i przejść na Puszczę Węgierską. No i stąd pod Ekermezo. Dzisiaj ta miejscowość się nazywa Miszgorje i znajduje się na terenie Ukrainy. I tak na terenach właśnie już dzisiaj leżących poza granicami Kielc, poza granicami Polski dzisiaj, mamy dużo grobów Kielczan, o których warto by pamiętać i trzeba by było może jakoś upamiętnić tych wszystkich, którzy polegli. Ja zgłaszałem taki wniosek i poparty przez różne instytucje kieleckie, między innymi IPN, aby tu właśnie na Placu Wolności zrobić taki memoriał, takie miejsce pamięci tych, którzy polegli i w czasie I wojny światowej w Legionach i później w czasie wojny polsko-bolszewickiej, bo towarzyszyliby marszałkowi tutaj na Placu Wolności.
Czyli generalnie Kielczanie chętnie wstępowali potem do Legionów, zasilili Józefa Piłsudskiego, można tak powiedzieć.
Tak, no, zwłaszcza młodzież. Jak się czyta dzisiaj na murze odgradzającym Park Kieleckie od ulicy Jana Pawła II, mamy nazwiska 90 przeszło Kielczan, którzy służyli w Legionach, którzy poszli do Legionów, a więc bardzo duża liczba. Pamiętajmy, że Kielce wtedy były małym miastem. Kielce wtedy liczyły 38 tysięcy mieszkańców, w tym 16 tysięcy była to ludność wyznania mojżeszowego, a więc nie było to, czyli Polaków, chrześcijan było no, zaledwie, prawda, jakieś 58%, 42% to byli Żydzi. Chociaż pamiętajmy, że także niektórzy Żydzi służyli w Legionach i byli także legionistami bardzo zasłużonymi.
Na Placu Wolności w Kielcach cały czas trwają uroczystości związane z zakończeniem marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Cały czas wręczane są medale, odznaczenia, wyróżnienia. Myślę, że na chwilę oddamy głos do studia i powrócimy na Plac Wolności za kilka minut.
Warczą karabiny i dzwonią pałasze, to Piłsudski ruszył w pole, a z nim wojsko nasze, a z nim wojsko nasze. To Piłsudski ruszył w pole, a z nim wojsko nasze, a z nim wojsko nasze. Wodzu, wodzu miły, przywódź świętej sprawie, każ trąbić trębaczowi, gdy stanie w Warszawie, gdy stanie w Warszawie. I każ trąbić trębaczowi, gdy stanie w Warszawie, gdy stanie w Warszawie. Gdy stanie w Warszawie, w tym królewskim grodzie, to poleci na rozprawę, co jest sił w narodzie, co jest sił w narodzie. To poleci na rozprawę, co jest sił w narodzie, co jest sił w narodzie. Wisłą pieśń poleci falami jasnymi, że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi, na piastowskiej ziemi. Że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi, na piastowskiej ziemi. Jak maszerował, muzyczka grała, jak maszerował, muzyczka grała. A moja Marysia, bokiem ustała. A moja Marysia, bokiem ustała. W okieneczku stała, do mnie się śmiała. W okieneczku stała, do mnie się śmiała. Jakżebym ja z tobą, jakżebym ja z tobą maszerowała. Jakżebym ja z tobą, jakżebym ja z tobą maszerowała. O moja Marysiu, maszeruj ze mną. O moja Marysiu, maszeruj ze mną. To ci kupię suknię, to ci kupię suknię zieloną, ciemną. To ci kupię suknię, to ci kupię suknię zieloną, ciemną. Zieloną i ciemną, nie bardzo drogą. Zieloną i ciemną, nie bardzo drogą. Żebyś była godna, żebyś była godna wędrować ze mną. Żebyś była godna, żebyś była godna wędrować ze mną. Łączko, łączko, łączko zielona, łączko, łączko, łączko zielona. Któż cię będzie łączko kosił, gdy ja będę szablę nosił? Łączko, łączko, łączko. wielkie. Wodo, wodo, wodo głęboka. Wodo, wodo, wodo głęboka. Któż tu będzie konie poił, kiedy ja się będę zbroił? Wodo, wodo, wodo głęboka. Ogrodnikiem, jak ja będę wojownikiem. Ogród, ogród, ogród różany. Fajo, fajo, porcelanowa. Fajo, fajo, porcelanowa. Któż cię fajo będzie kurzył, jak ja będę w wojsku służył. Fajo, fajo, porcelanowa. A jak żołdu nie dostanę, rym, cym, cym. Jak żołdu nie dostanę, oj dana, dana, złapię wędlarczne o ścianę, rym, cym, cym. Jak menarzy nie dostanę, rym, cym, cym. Jak menarzy nie dostanę, oj dana, dana, złapię szalki różne o ścianę, rym, cym, cym.
Jesteśmy na Placu Wolności w Kielcach. Tu trwają uroczystości związane z zakończeniem marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Te uroczystości przebiegają w zupełnie inny sposób niż było to zaplanowane, bo zrezygnowano między innymi z oficjalnych wystąpień, które tutaj miały się odbyć, a to dlatego, że no, uczestnicy kadrówki mają za sobą jednak te ponad 100 kilometrów marszu, są zmęczeni. Tych odznaczeń, wyróżnień, medali, jak już wspominałem, było bardzo, bardzo dużo. Stąd decyzja o tym, aby te uroczystości odbyły się właśnie w takiej formie. Przypomnę, że w roku 1924 dla uczczenia rocznicy Wymarszu Kadrówki z inicjatywy byłych legionistów ustanowiono marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Odbywał się on nieprzerwanie aż do roku 1939. Brała w nim udział młodzież skupiona w Związku Strzeleckim, a także żołnierze Wojska Polskiego. Do idei marszu powróciły środowiska niepodległościowe ziemi krakowskiej i kieleckiej w roku 1981, a do roku 1989. Marsz był taką formą demonstracji patriotycznej, silnie zwalczaną oczywiście przez władze komunistyczne. Po roku 89 marsz powrócił do formuły przedwojennej. Z nami cały czas gość Bartłomiej Tambor z Muzeum Historii Kielc. Mówiliśmy już o tym, jak wyglądał ten pierwszy historyczny tutaj moment wkroczenia kadrówki do Kielc. Mówiliśmy, jak te marsze potem się odbywały. Chciałbym, żebyśmy może kilka ciekawostek takich powiedzieli związanych z marszami. Na przykład, czy mogły brać w marszach udział kobiety?
A za chwilę muszę tutaj sprostować, ponieważ do 1939 roku marsze nie odbywały się corocznie. W 1934 marsz się nie odbył, ponieważ Małopolskę nawiedziła wielka powódź i wojewoda kielecki poprosił o to, żeby tego marszu nie organizować, a fundusze zbierane na marsz przeznaczyć na rzecz powodzian. Czyli to był jedyny rok, kiedy marsz się nie odbył. Odbyły się uroczystości upamiętniające wymarsz, ale to były raczej stacjonarne. Marszu nie było.
Czyli to też pewnego rodzaju ciekawostka.
No tak. Kobiety zaczęły startować w marszu po 1928 roku. Była kolejna zmiana w regulaminie. Jedna z pierwszych to była w 1926 roku, kiedy dopuszczono do startu wojsko. I wtedy okazało się, że na 71 drużyn przybyło tylko 26, dlatego że wojsko narzuciło takie szybkie tempo marszu, że te, można powiedzieć, paramilitarne, cywilne drużyny, no niestety kondycyjnie, powiem brzydko, nie wyrobiły. Dlatego też później podzielono na dwie kategorie, czyli takie zespoły przysposobienia wojskowego, między innymi strzelec, oraz zespoły wojskowe. Wtedy one były oceniane osobno. W latach 1927-1928 pozwolono na bieg w czasie marszu, bo do tej pory był to oczywiście marsz, jak piechur miał maszerować, nie biec. Ale skończyło się to niezbyt dobrze, ponieważ kondycja osób, które przybiegały, goniły za wynikiem, no była godna pożałowania. Tak, gdy przybiegał na metę, nie miał już siły na te odznaczenia, bo wiadomo, że tu jeszcze było uroczystości. Dlatego nawet Gazeta Kielecka mówiła, że marsze w tym okresie, a właściwie biegi, były godnym pożałowania gonitwą za wynikiem. Dlatego w późniejszym okresie powrócono do tradycyjnego maszerowania. W 1930 roku wprowadzono nowość, czyli strzelanie, czyli strzelcy oprócz tego, że maszerowali, musieli wykazać się na strzelnicy. Sensacje wzbudzały różnego rodzaju odpadnięcia, dyskwalifikacje. Jedną z takich najciekawszych dyskwalifikacji, oczywiście nie dla osoby zdyskwalifikowanej, było, kiedy jeden z członków drużyny z Katowic, przepraszam, zasłabł na odcinku od Chęcin do Kielc. Jakiś usłużny kierowca samochodu zapakował go na fotel i podwiózł do miasta. No i przez to cała drużyna została dyskwalifikowana. Bywało oczywiście też, że członkowie drużyn, na przykład jeden zwichnął nogę, inny się rozchorował po drodze i to też dyskwalifikowało drużyny.
Czyli ten element takiej rywalizacji był no, taki bardzo mocny, no bo wspominaliśmy, że w trakcie marszu, nawet w tym roku, tak, uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach wiedzy historycznej, ale kiedyś było to chyba jeszcze bardziej zaakcentowane.
Tak, oczywiście, nawet do samego marszu, marsz cieszył się takim powodzeniem, że były specjalne eliminacje, żeby wziąć udział w marszu kadrówki, czyli to nie były wszyscy chętni. Były to też oczywiście względy finansowe, ponieważ zazwyczaj w marszu brało udział kilkaset osób do tysiąca, dlatego utrzymanie tych osób, przygotowanie dla nich posiłków, kwater było dosyć trudne, dlatego właśnie było też takie ograniczenie do pewnej liczby uczestników marszu. Marsze niosły ze sobą zawsze jakieś przesłanie, zawsze patronował im ktoś z najwyższych władz, między innymi Józef Piłsudski, marszałek Rydz-Śmigły czy prezydent Mościcki. Taką wielką oprawę miał marsz z 1939 roku dla podkreślenia tej jedności Polaków. Przybyły też sztafety między innymi z Gdyni i Wilna. A marsz odbywał się pod hasłem Ostrzegamy. No, był to ostatni marsz przed wybuchem II wojny światowej.
Uroczystości tutaj na Placu Wolności w Kielcach właściwie się już kończą. Zakończyła się ceremonia składania kwiatów pod pomnikiem marszałka. No a teraz rozpoczyna się defilada pododdziałów, które tutaj były na Placu Wolności w Kielcach. Z nami profesor Adam Masalski i cały czas mało osób przyszło dziś na Plac Wolności, żeby pożegnać kadrówkę.
To znaczy, wydaje mi się, że trochę mniej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było znacznie więcej osób, ale no, pogoda i czas relaksu, że tak powiem, wakacyjnego powoduje, że pewnie spora część osób gdzieś przebywa poza Kielcami, bo mamy wyjątkowo ładne lato. Natomiast ja myślę, że takie momenty jak ten dzisiaj świadczą o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy jednak pamiętają o historii i że te dokonania naszych dziadów, naszych ojców są nam bardzo bliskie i ważne są dla nas i dlatego też myślę, że takie imprezy powinny się odbywać i powinno się tą pamięć o tym wszystkim zawsze kontynuować. Także bardzo się cieszę, że mogę brać udział także w tym, bowiem w ten sposób oddaję także pamięć swoim przodkom, mój ojciec, jak i jego dwaj bracia właśnie tu w Kielcach 22 sierpnia wstąpili do Legionów.
Z nami jest jeszcze Andrzej Fischer, wicekomendant marszu. Witam.
Kłaniam się, witam.
Dlaczego tak wiele tych odznaczeń, medali, wyróżnień?
Tradycją już od pierwszego marszu wskrzeszonego po wojnie w 1981 roku jest nadawanie uczestnikom odznaki pamiątkowej wzorowanej na odznace za wierną służbę, jaką otrzymywali legioniści. W 1981 roku ci, którzy przeszli całą trasę, otrzymali ją po jednokrotnym przejściu, później nadajemy ją po trzykrotnym. Z czasem, w momencie, kiedy już minęło 20 lat od wskrzeszenia kadrówek, wręczalny jest uczestnikom medal 20-lecia tym, którzy przeszli 10-krotnie trasę marszu z Krakowa do Kielc.
Dziś pogoda chyba wreszcie łaskawa dla kadrówkowiczów, bo tak, nie ma ulewy i nie ma też upału, choć na trasie było chyba różnie.
Tak, Kielce rzeczywiście nas mile witają. Niestety w tym roku rzeczywiście były ekstremalne warunki pogodowe, ale uczestnicy są do tego przyzwyczajeni, do różnych warunków. Są to Szczelcy, jest to młodzież, która jest przyzwyczajona do przemarszów na trasie. Osoby starsze także poradziły sobie mimo tych trudnych warunków.
Czy to prawda, że wśród uczestników marszu panuje taka wręcz rodzinna atmosfera? Wszyscy się wspierają, nie wiem, podnoszą na duchu?
Tak, rzeczywiście ci, którzy po raz pierwszy przychodzą na kadrówki, najczęściej powracają właśnie ze względu na tą specyficzną atmosferę, która jest wytwarzana już tutaj od lat 80. i przekazywana kolejnym pokoleniom. Niektórzy kadrowicze niestety odchodzą, ale zawsze zastępują ich nowi, młodzi. A raz ludzie też starsi przyjeżdżający na kadrówkę. Mamy tu uczestników naprawdę wiekowych, już nawet przekraczających 80 lat.
Tutaj uroczystości na Placu Wolności już się kończą, ale one jeszcze będą dziś się odbywać. W dwóch słowach proszę powiedzieć, co jeszcze Kielczan czeka dzisiaj?
Oficjalne zakończenie marszu tradycyjnie odbywa się pod Pałacem Biskupów Kieleckich przed Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego. Tak robiliśmy od lat 80. No w tej chwili najważniejszym elementem jest uroczystość pod niedawno odsłoniętym pomnikiem marszałka, ale tradycyjnie marsz kończymy przed Pałacem Biskupów Kieleckich, gdzie marszałek kwaterował w 1915 roku.
Dziękuję bardzo. Podejdę jeszcze do naszego reportera, który w tym roku szedł razem z kadrówką, przekazywał Państwu informacje, relacje. Marcin Różyc, za rok będziesz uczestniczył w marszu już jako kadrówkowicz?
No na pewno ta atmosfera, która tutaj panuje i o której wszyscy mówią, jest taka, że to zachęca. To zachęca do tego, żeby brać udział w takich przedsięwzięciach. Ja tutaj rzeczywiście towarzyszyłem od poprzedniej niedzieli kadrówkowiczom. Zostałem przyjęty jak swój. Naprawdę bardzo dobry. Bardzo dobrze zostałem przyjęty. Nie miałem problemu z tym, że chodzę z mikrofonem gdzieś po obozie. Wszyscy bardzo chętnie rozmawiali, opowiadali o swoich doświadczeniach. Dla mnie to też prywatnie. Tyle z tego wyniosłem, że dla mnie to też była taka naprawdę nauka historii. Bardzo dużo ciekawych opowieści słyszałem dotyczących lat 80., lat 90., jak to wszystko wyglądało. Naprawdę bardzo, bardzo piękne przedsięwzięcie.
A nie przeszkadza ci na przykład pobudka o 4 rano i perspektywa przejścia 20 kilku kilometrów w nie wiadomo jakiej pogodzie, bo to był upał, czasami intensywne opady deszczu?
No tak, ja miałem ten komfort, że akurat poruszałem się za pomocą koni mechanicznych, bo żeby zdążyć przygotować materiały, relacje, no musiałem po prostu przemieszczać się samochodem. Natomiast rzeczywiście i mnie ten deszcz dopadł pierwszego dnia, gdy uczestnicy marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej maszerowali na Wawel. Rzeczywiście wtedy dosyć mocno padało. Przestało dopiero jak dotarliśmy do celu. Do pobudek bardzo wczesnych można się przyzwyczaić. Tutaj szczególnie ci młodzi chłopcy ze związków strzeleckich mówili, no oni mieli z tym problemy pierwszego, drugiego dnia. Jak mogli jednego dnia pospać bodajże do godziny 8, no to był dla nich już taki wielki komfort i mówili, że to jest coś, co na kadrówce się często nie zdarza.
Dziękujemy bardzo. Marcin Różyc, który dziś kadrówkę też kończy w pewnym sensie, obsługę taką reportersko-informacyjną. Plac Wolności praktycznie już pusty, dlatego będziemy kończyć tutaj naszą transmisję. Przypomnę, naszymi gośćmi był Bartłomiej Tambor z Muzeum Historii Kielc, profesor Adam Masalski. Tutaj program w wozie satelitarnym zrealizował Arkadiusz Miller na radiowej Tomasz Tamborski. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.